Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to cykliczny podcast. Jeśli Państwo z nami są w każdy piątek, to po południu premierowe odcinki, nie inaczej będzie teraz. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Od razu na dzień dobry przypomnę, że nasz adres to babelmałpa.tok.fm i Państwa komentarze albo krytykę, zazwyczaj konstruktywną oczywiście, witamy jak zwykle z radością. Dziś będziemy, my w zasadzie jesteśmy od kilku odcinków, jesteśmy w Ukrainie i przenosimy się w przestrzeni, ale też w czasie, żeby pokazać, jak wiele wspólnego nasze nacje, ukraińska i polska, miały w kształtowaniu się tamtej części Europy, ale jak rozumiem, dziś będziemy jeszcze bardziej na wschodzie, tak?
Tak, tylko dostaliśmy list od pani z Francji. Czy czytamy go, czy nie?
Myślę, że zostawimy sobie na przyszły tydzień.
Dobra.
I podtrzymamy naszych słuchaczy i słuchaczki w takiej niepewności.
To proszę to skasować.
Kto to też napisał do nich z Francji? Ho, ho, ho. Jak już będą znane wyniki wyborów, to łatwiej nam będzie się odnieść.
Ale moment, to nie są... Znaczy, no dobra, no nie jest związane z wyborami, ale okej. Dobrze, słuchajcie, no to dzisiaj będziemy... główna teza podcastu: słowacki wielkim poetą był. Nie, żartuję. Pokażemy wam dzisiaj i w kolejnych podcastach, że te tereny, gdzie teraz Rosja próbuje prowadzić ofensywę i roi coś o jakichś republikach ludowych, o jakiejś Noworosji, no to pokażemy wam, że oczywiście mieszkali tam przedstawiciele najróżniejszych narodów, oprócz Ukraińców i Rosjan, i wśród nich też Polacy, którzy mieli wkład, czasami nawet wielki, w rozwój tych ziem południowej i wschodniej Ukrainy. I te tereny są też ważne w historii Polski. Pokażemy wam też, jak czasami jest właśnie takie zapętlenie, połączenie Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Grecy itp. itd. I zaczniemy od północnej części wschodu, czyli Charków i okolice.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.
Mówimy o terenach, też będziemy zawsze, to będzie takie wprowadzenie do historii regionu, które były oczywiście przez wieki bardzo słabo zaludnione, były stepowe, czyli no właśnie to jest ze stepem jest tak, że są koczownicy, nomadowie, no i oni odpowiedzą, no moment, no czasami było nas więcej, czasami mniej, zależy od pogody, więc to jest, ta gęstość zaludnienia jest względna. Natomiast często było tak, że one były formalnie pod czymś panowaniem. To trochę przypomina, słuchajcie, jak w Ameryce ktoś, na przykład myślę, że mógł się dowiedzieć, jakiś Indianin z plemienia Cheyenne'ów albo Arapaho gdzieś tam w połowie, prawda, Colorado, bo tutaj pan jest poddanym króla Hiszpanii. Kogo, przepraszam? Hiszpanii. A co to jest? No to tutaj było mniej więcej coś takiego, że te tereny często były, no, można powiedzieć, pod nominalną władzą jakiegoś państwa, albo jeden obszar, kilka państw twierdziło, że należy do nich, tak? A jednocześnie ludzie byli w ruchu. Więc można powiedzieć tak, formalnie te tereny dostają się wokół Charkowa gdzieś, prawda, związki z Rzeczpospolitą przyszło, no to mamy Unię Polsko-Litewską, no więc jak Litwa jest członkiem tej Unii, to jak się jej przyjrzymy granicą, to tak, od morza do morza i po prostu hełm w stepie szerokim. No i można powiedzieć tak, właśnie pod koniec XIV wieku te tereny są w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego, które jest w Unii z Polską. I jak pamiętacie, 1569 Unia w Lublinie. I wtedy Polska nagle robi się hen, daleko tam właśnie na Ukrainie lewobrzeżnej, tam gdzie jest Charków. I zajmuje Rosja te tereny po tej kluczowej wojnie 1654-1667, rozejm w Andruszowie. I oczywiście, tak jak wam wspomniałem, no jakbyśmy spytali, kogo tam najczęściej można było spotkać, to na przykład lud koczowniczy turkijski Nogajów, tak? Część jest odrębnym narodem, część stała się Tatarami. No i oni tak sobie tam ruszali się, przemieszczali, tak? Ale od tego podboju rosyjskiego, no zaczyna się sytuacja zmieniać, między innymi Charków powstaje. Przyjmuje się za datę powstania ten 654 i te ziemie będą nazywane Ukrainą Słobodzką, czyli właśnie taką, gdzie mieliśmy autonomię na poziomie pułków kozackich. To byli kozacy ze strony prawej, czyli z Rzeczpospolitej, tak, którzy w trakcie po powstaniu Chmielnickiego, potem okres ruiny, czyli tych wojen, połowa XVII wieku, zaczynają się tam osiedlać. Potem będzie... Zlikwidują tą autonomię Rosjanie w 1765, ale gubernia cały czas się będzie nazywała na przykład Ukraino-Słobodzka i tak będzie z przerwami aż do 1835 roku. I pamiętajcie, jak spojrzycie sobie na mapę w Google, że też ziemie dzisiejszej kawałki dzisiejszej Rosji wchodziły w skład tej Ukrainy Słobodzkiej. No ale wróćmy do Charkowa. Więc powstał w 1654. Są różne teorie, jeśli chodzi o pochodzenie. No, ja uważam, że pewnie najmocniejsza jest ta turkijska właśnie, związana z Wielkim Stepem i z Połowcami, o których wielokrotnie już słyszeliście. Połowcy to lud turkijski właśnie, taki historyczny, XI, XII, XIII wiek. No i że właśnie mieli miasto Szarukan, które było też nazywane Charukan. No i od Charukana, które było mniej więcej, są jego, prawda, szacuje się, że tak mniej więcej 20 km od Charkowa. I jak powstał, to na początku był Charków no malutki, no. Założyli kozacy i tak sobie na początku XIX wieku, jakbyśmy przyjechali, kilkanaście tysięcy ludzi, nie więcej. Ale potem przeżyje wielki rozwój i o tym wam opowiemy dzisiaj, bo też jest wkład Polaków. I na początku XX wieku, tak przed pierwszą wojną, to jest 250 tysięcy ludzi. I staje się stolicą radzieckiej Ukrainy. I będzie nią do 1934, kiedy zastąpi Kijów. Stąd jest bardzo ciekawa, oryginalna architektura właśnie modernistyczna. Jeszcze przed socrealizmem, klasy światowej, naprawdę. Bo tutaj Związek Radziecki chciał się bardzo pokazać, tak, z lat 20. Dzisiaj jest to drugie najludniejsze miasto Ukrainy, w którym mieszka, znaczy przed wojną mieszkało, tak. Jak my to mówimy, to pamiętajcie, że to jest oczywiście straszne, że jest bombardowane, ale nie jest oblężone. Próby otoczenia zakończyły się przez Rosjan, zakończyły się porażką. I mieszkało mniej więcej 1,5 miliona osób. Co oznacza, że jakbyśmy spojrzeli na mapę świata, to musielibyśmy uznać, że jest to piąte miasto, bo większość zdecydowana jest rosyjskojęzyczna mieszkańców, często także dwujęzyczna, że mnie to jest piąte na świecie rosyjskie miasto. Trzy są w Rosji, no i Mińsk jeszcze, tak, stolica Białorusi. Więc jak czasami mówiono, że to największe miasto rosyjskojęzyczne poza Rosją, to ostrożnie, bo jest jeszcze, zapomniano, Mińsk, chyba że już niektórzy uznali, że po prostu Białoruś nie istnieje, no ale jeszcze istnieje. Jak wiecie, toczą się też walki bardzo ważne koło Iziuma, no więc właśnie położonego w charkowskiej obwodzie, zaraz przy Donbasie, tak? No i prawdopodobnie znowu nazwa pochodzi z tatarskiego, Uzun, czyli długi, tak? Jak zobaczycie w kolejnych podcastach, to jest w ogóle... Jeśli chodzi o toponimię, to też trudny wyraz, oznacza właśnie, że mamy nazewnictwo jakichś miejsc, rzek, miast i tak dalej, to jest bardzo duże, są te dziedzictwo Wielkiego Stepu, języka turkijskiego, języków turkijskich, przepraszam, i języków irańskich, tak, to będziemy wam to pokazywać. Więc na czym polegał ten wielki rozwój miasta i gdzie mamy pierwszy nasz bardzo istotny wkład? Więc no, Charkowski Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Karazina, który powstał w 1804 roku. I jak pamiętacie te sceny, no, Ukraina stała się w okresie komunistycznym i kontynuowała, a nawet to rozwinęła, bardzo ważnym kierunkiem przyjazdu na studia studentów z poza Europy. I stąd była ta cała kwestia ewakuacji tych ludzi, ucieczki, jak zaczęła się wojna, i między innymi właśnie z Charkowa. Więc naprawdę ważny uniwersytet. Imienia, kim był Wasyl Karazin? Jego dziadek to po prostu, tutaj ucieszy się nasz mój kolega zacny Paweł, czyli Karadzi, jak Karadziordziewicz, czary, kara, wiemy, czyli czarny po turecku, był pochodzenia greckiego. I dziadek tego Wasyla, Grek, trafił no, do Rosji, to były czasy Piotra I, i zrobili z niego Karazina. No, za Karadzi może za trudno było wymienić, tak powiedzieć, więc Wasyl Karazin. No, ale nie on jeden, tylko wielki wkład w założenie tego uniwersytetu miał Seweryn Antoni Potocki, oczywiście hrabia, który był młodszym bratem znanego wam bardzo dobrze z naszych podcastów Jana Potockiego, tego, który napisał rękopis znaleziony w Saragosie. Czyli jak widzicie, rodzina Potockich to nie tylko, żebyście mieli nie tylko skojarzenie, a jeden w Targowicy. Nie, no pokazujemy też o wyzyskiwacze, prawda, i tak dalej. No też, no, no nie ma wątpliwości. Ale oprócz tego, no na przykład był opiekunem właśnie okręgu charkowskiego edukacyjnego, takim można powiedzieć kuratorem, ale nie takim jak z Krakowa, pani kurator, i senatorem też był, hrabią, tak? No i on właśnie, bez niego sobie nie można wyobrazić powstania tego uniwersytetu, tak samo jak bez Karazina. I dzisiaj upamiętnia to oczywiście jest tablica w bibliotece uniwersyteckiej, gdzie w ogóle nie podlega dyskusji, że i pieniążki znalazł, i przekonywał profesorów, żeby przyjeżdżać. Pamiętajcie, to była dziura. To była dziura, powiedzieliśmy, kilkanaście tysięcy ludzi gdzieś tam hen na południu, tak, z perspektywy Petersburga. A potem wyrósł na bardzo ważny uniwersytet, tak, i między innymi jak Seweryn Potocki przemówił, oficjalne otwarcie jest 1805, ale 1804 się przyjmuje, bo już tam papiery wszystkie podpisane, powiedział tak: jaki przyjemny dla obserwatora jest charakter przemian zachodzących w tych krajach. Zobaczysz nareszcie zaprowadzenie nauk w tej miejscowości, to Charkowie, która dotychczas była tylko teatrem spustoszenia i zbrojnej walki. Odważne wasze przodkowie, tak się kiedyś mówiło, nie odważni wasi, tylko wasze. Wasze przodkowie odebrały te ziemie z Tatarów, lecz teraz jednej samej odwagi za mało. Nawet wojskowa taktyka potrzebuje nauki. Już zademonstrowali swój zapał, kiedy czyniły darowiznę, i nagrodą za to będzie wychowywanie dzieci waszych wśród was. Miasto wasze może stać się najwybitniejszym w całym państwie, a z czasem może zasłynie również w Europie. Więc oczekiwania były najdelikatniej mówiąc spore. No i uniwersytet zaczął przyciągać Polaków. I będziemy mieli naprawdę znaczną liczbę Polaków profesorów na poszczególnych wydziałach. Pokażemy wam tych najciekawszych, którzy będą, są tacy najbardziej globalni, byśmy powiedzieli, ale też takich bardzo ważnych z perspektywy naszej historii. I gdzie ich najwięcej było? No, na wydziale lekarskim. Ale, no jak powiedziałem, że zaczniemy od takich, prawda, naprawdę bardzo ważnych, no to bezdyskusyjnie zaczniemy, no, jak troszeczkę jak Hitchcocka, od trzęsienia ziemi, a potem już będzie tylko narastać napięcie. Aleksander Mickiewicz, brat młodszy Adama Mickiewicza, to był właśnie wykładowca, ale prawa, w tym szczególnie prawa rzymskiego, i który był nawet dziekanem Wydziału Prawa w Charkowie. I był oczywiście profesorem i między innymi jego, no tutaj nie dasz w ogóle rozwój prawa na uniwersytecie, nie można sobie w Charkowie wyobrazić bez niego. On oczywiście z Nowogródka, a na stare lata trafił na Białoruś i umarł pod Kobryniem na Białorusi. To są, to jest częsta sytuacja, że jak zobaczycie, to nie jest tak, a to Polacy z Ukrainy. Nie, no często to są Polacy z Białorusi albo z dzisiejszej Polski. Jak Leon Cienkowski, który urodził się w Warszawie i to w takiej prostej, biednej rodzinie i zrobił piękną karierę jako tym razem, właśnie mówiłem wam, ten wydział lekarski, ale też mamy wybitnych bakteriologów, botaników. I Leon Cienkowski był właśnie taką postacią, botanikiem, bakteriologiem. Z takich niesamowitych historii w jego życiu, no to trafił z wyprawą naukową do Afryki Środkowej. Sudan, Etiopia, tak? Sudan Południowy dzisiejszy. I oczywiście no tam no, dla niego jako botanika, no flora, fauna, proszę pana, no można było naprawdę bardzo dużo napisać i to publikowała Gazeta Warszawska w latach 50. XIX wieku i Warszawa tym żyła, no to była, wiecie, no to tak jakby można powiedzieć live, macie jakąś, prawda, relację z perspektywy no Warszawy, no pan Leon w Sudanie. I kto był z nim? Znaczy tak naprawdę, przepraszam, bo Leon wtedy był prawda, w ramach wyprawy, którą dowodził Jegor Kowalewski, który urodził się koło Charkowa, dzisiaj to są tak naprawdę przedmieścia Charkowa, bardzo ciekawa postać, podróżnik, geograf, geolog, archeolog, poeta, dramaturg, słuchajcie, wschodnioznawca, też tak go nawet można określić, no człowiek po prostu renesansu, człowiek instytucja i Rosjanie mówią on nasz, Ukraińcy mówią on nasz, Rosja, że jest ukraińskim albo rosyjskim podróżnikiem, no pewnie byśmy powiedzieli, że miał taką wtedy no łączoną tożsamość, co na tamtych terenach no nie było jakimś czymś nadzwyczajnym. I oprócz tego, że właśnie dowodził tą wyprawą do Azji, do Afryki Środkowej, to był w Azji Centralnej, Syberia, Bałkany, Chiny, więc naprawdę, no mówiąc delikatnie, no zwiedził, obieży świat i zwiedził kawał świata. Więc jeden z ważniejszych na pewno, jeśli chodzi o charkowszczyznę, postaci takich globalnych, podróżnik. Oczywiście był też wojskowym, walczył na przykład podczas wojny krymskiej w armii rosyjskiej. I Leon nie był tylko związany z Charkowem, ale wcześniej trafił do Uniwersytetu w Odessie. To będzie o Odessie, wam opowiemy sporo w następnym oczywiście podcaście. Był też, zobaczycie go na Krymie, w Sewastopolu, gdzie też założył taką, prawda, stację badawczą, zajmującą się właśnie badaniami flory na Krymie. W Charkowie, na uniwersytecie, tutaj między innymi opisał 43 nowe gatunki mikroorganizmów, słuchajcie, i to był jeden z jego najpłodniejszych okresów w karierze naukowej. Bardzo był doceniany i tak opinia o nim była bardzo dobra i tam właśnie pracował przez wiele lat. Więc mamy Leona z Warszawy, jak widzicie też to były takie czasy, że oczywiście byliśmy pod zaborami, no ale też nasi rodacy robili kariery. I to często właśnie w tym przypadku no, od Pucybuta do profesora botanika. Włodzimierz Wysokowicz to kolejna taka postać, który pochodził tym razem z Ukrainy, to gubernia podolska, to dzisiaj jest obwód winnicki, centralna Ukraina. I on między innymi trafił do, znowu w Charkowie spędził sporo lat swojego życia, był naukowcem i tak dalej, a oprócz tego no, walczył z najróżniejszymi chorobami i był wysyłany właśnie, był między innymi podczas wojny rosyjsko-tureckiej na Kaukazie, gdzie trzeba było z różnymi epidemiami walczyć, tak? A jego taka najważniejsza wyprawa to wyprawa do Indii. Pod koniec XIX wieku trafił do Indii, gdzie wtedy no, szalała dżuma i naprawdę umarło dużo ludzi i on między innymi walczył z dżumą. Czyli jak widzicie, z Charkowa do Indii. Kolejna taka postać, też botanik, podróżnik, który jakbyśmy spojrzeli, gdzie pan Władysław Rothert z Wilna pracował, to okazałoby się Kazań, stolica Tatarstanu, Charków i Odessa. I tym razem, jak byliśmy w Indiach, to ruszymy dalej, do Indonezji, przez Sri Lankę, albo inaczej Ceylon. Więc w ramach swoich pracy naukowej odwiedził właśnie i Ceylon, i Jawę, i tam oczywiście prowadził badania jako botanik. Następnie chciał pracować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trafił nawet do Krakowa, no ale jako pochodzący z Rosji, wtedy już były te relacje coraz gorsze, Austro-Węgier z Rosją, no to mieszkał przez kilka lat w Krakowie, ale nie pozwolono mu pracować na uniwersytecie. I odbył też swoje, jakbyśmy poszukali jeszcze, gdzie był, no można powiedzieć, no nie, no Azja Centralna, jak ktoś był w Indonezji, to co to za nic spektakularnego, no ale słuchajcie, no prowadził też badania w Azji Środkowej i na Kaukazie. No więc jak widzicie, no mamy Charków, z którego można Indie, Indonezja i Afryka Środkowa. Następnie ruszamy, słuchajcie, neurolog i psychiatra, a jednocześnie no, postać znowu na zasadzie brat słynniejszego brata, ale nie wiem, czy to jest powód do dumy, bo mówimy o Władysławie Dzierżyńskim.
Dzierżyński.
Czyli bracie, tak, brat Feliksa Dzierżyńskiego. Autor pierwszego polskiego podręcznika akademickiego do neurologii. Potem w okresie międzywojennym pułkownik, lekarz w Wojsku Polskim. I między innymi był też profesorem w Charkowie. Opowiemy wam w kolejnym podcaście też o mieście, które się dzisiaj nazywa Dnipro. I on też był właśnie w tym mieście, które wówczas się nazywało Jekaterynosławiem, i w Jekaterynosławie między innymi po I wojnie światowej był zaangażowany w budowę, tworzenie uniwersytetu. Między innymi nawet został wybrany właśnie dziekanem Wydziału Medycznego, a następnie był też prorektorem zaraz po wojnie, czyli zastępcą rektora tego uniwersytetu. Czyli jak widzicie, nie tylko Charków, ale wspomnieliśmy już o Odessie oraz Dnipro. I jego brat, no, czerwony, krwawy Felix, tak, o nim nie będziemy opowiadać, bo akurat z Charkowem, jeśli już, to będziemy, opowiemy wam o strasznych rzeczach, które się działy, ale to już w następnym podcaście, a opowiemy wam w następnym podcaście o ojcu obu, Władysława i Feliksa, o Edmundzie, który też był związany z Ukrainą, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Powiem wam jeszcze tylko, że jakbyście chcieli, tak, jego żona to była Rosjanko-Ukrainka Katia, i ślub wzięli właśnie w Dnipro, tuż przed wyjazdem do Polski. Jest pochowana w Łodzi na cmentarzu prawosławnym, na Dołach. To jest przy ulicy Telefonicznej i jest tam też pochowana ich córka, Wiera. Więc to też jest dowód, jak widzicie, że mamy to przenikanie się tych polskiego i ukraińskiego i też, no, nie ukrywajmy, rosyjskiego świata. Sam Władysław Dzierżyński, jako polski naukowiec i wojskowy, został rozstrzelany w 1942 roku przez Niemców koło Zgierza. Więc to jest też ten tragiczny los, jak widzicie, że wyjechał na szczęście z Związku Radzieckiego w 1922 roku. Pewnie jak brat by umarł, bo miał kryszę, byśmy powiedzieli, ze strony brata, parasol ochronny, to niewykluczone, że stałoby się z nim coś strasznego w latach 30., kiedy Polaków bardzo prześladowano, represjonowano, włącznie z działaniami, które należy nazwać ludobójstwem. Natomiast no, w trakcie II wojny światowej został zamordowany przez Niemców. W Charkowie, słuchajcie, każdy Polak powinien przyjechać i trochę postudiować medycynę w Charkowie. Taka mogłaby być reklama uniwersytetu. No przyjechał na dwa semestry Józef Piłsudski. Naczelnik, komendant i tak dalej, więc on nawet trafił. Nie tylko Mickiewicz, nie Dzierżyński, ale Piłsudski. Czasami też pamiętajcie, że ludzie z tego uniwersytetu potem mieli wielki wkład w rozwój nauki w innych krajach. Ja wybrałem taką bardzo ciekawą postać, Jerzy Spława Neyman, który urodził się, słuchajcie, w Benderach, to jest Mołdawia, te tereny, które są, opowiadaliśmy wam o Benderach w kontekście Orlyka, w kontekście tego znanego kozackiego hetmana, króla Szwecji, Karola XII, czy króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, i tam się urodził właśnie, a potem trafił właśnie do Charkowa, gdzie zainteresował się matematyką i szczególnie statystyką, bo był też bardzo dobre właśnie studia statystyczne w Charkowie i tak się jego życie ułożyło, że trafił do Stanów Zjednoczonych. I Amerykanie przyznają, że miał wielki wkład w rozwój statystyki, prawdziwej takiej naukowej, też prawda, ośrodki badań statystycznych, publikacje danych i tak dalej po II wojnie światowej, jest za to bardzo ceniony, tak? Więc mamy z Charkowa do Kalifornii, bo tam związał się potem w swoim życiu ostatecznie z Kalifornią. Ale żebyśmy nie byli tylko w świecie nauk ścisłych, to pokażemy wam też artystów Polaków związanych z Charkowem. I tutaj wybrałem oczywiście muzyka jednego, Konstanty Gorski. Pochodził z Białorusi, z Lidy. Jak będziecie chodzić sobie po Poznaniu, to możecie zobaczyć tablicę upamiętniającą jego mieszkanie, fakt, że mieszkał w Poznaniu. Pobyt to nie, bo generalnie on nawet umarł i jest pochowany w Poznaniu, tak? Tak się jego życie ułożyło. Więc skrzypek wirtuos, kompozytor też, dyrygent, był też autorem dwóch oper i jego kariera jest bardzo ciekawa, bo oczywiście no, to jest ten problem, że Rosja to jest to straszne, robi straszne rzeczy w Ukrainie, jednocześnie opowiada o tej wielkiej kulturze rosyjskiej. No oczywiście tak, mamy wybitnych muzyków, między innymi Rimskiego-Korsakowa, kompozytora, u którego właśnie w klasie uczył się Gorski. Potem podróżował po Rosji, po Gruzji i ostatecznie Gorski trafił do Charkowa i został w nim prawie 30 lat. Więc jest naprawdę bardzo związany z miastem i na jego płycie, tablicy upamiętniającej jego życie w ten okres w jego życiu, kiedy mieszkał w Poznaniu, jest informacja, może nawet trochę taka, wiadomo, że trzeba się trochę pochwalić, że on był przyjacielem Czajkowskiego. Na pewno się znali, można powiedzieć, że byli kolegami. Gorski go bardzo cenił, Czajkowskiego, Piotra, tak? I wykonywał też jego utwory. I Czajkowski to bardzo doceniał za to, że właśnie ta aranżacja, prawda, w jego interpretacji, że znakomicie i tak dalej. I tutaj dochodzimy, słuchajcie, do takiego ciekawego motywu, że jeśli chodzi o samego Czajkowskiego, no to jak spojrzymy, tutaj mamy ten, no, też oczywiście odrzucamy tezę o jakichś bratnich narodach, bo możemy znaleźć wiele podobnych do siebie narodów, które romańskich, na przykład germańskich, tak dalej, słowiańskich, które no, przy wszystkich podobieństwach mają bardzo, bardzo pokręconą historię, włącznie właśnie z konfliktami i tak jak w tym przypadku słyszymy, nie ma w ogóle Ukraińców, to jest ta narracja prezydenta Putina, więc stąd trzeba te bardzo ostrożnie i też znajdziemy, co wam pokazujemy w podcaście, bardzo ostrożnie podchodzić do tych teorii o pokrewieństwie i braterstwie, plus no, znajdziemy dużo przykładów konfliktów rosyjsko-ukraińskich, ale no, czego nie można zanegować, to też jest ta relacja polsko-ukraińska i w mniejszym stopniu polsko-rosyjska, znajdziemy też przenikanie się, tak, metysaż, synkretyzm i tak dalej, nie ma wątpliwości. I taką postacią był właśnie Czajkowski. To Czaj, no to jak kojarzycie kozaków, kozacy pływali na łódkach, zresztą nazwa jest pochodzenia torowskiego, na te, prawda, wyprawiali się, prawda, na Morze Czarne i napadali na te schadzki tak zwane. I to właśnie była Czajka. I tak się nazywał jego pradziadek Czajka. I pochodził, właśnie był pochodzenia kozackiego. Była cała historia o tym, potem się okazało, że wymyślona, że właśnie przodek tam właśnie podczas bitwy pod Połtawą, po stronie rosyjskiej, lojalny kozak, tak, ciężko ranny i właśnie od tych ran zmarno heroicznie, potem się okazało, no nie do końca, ale bezdyskusyjnie rodzina kozacka ukraińska, stąd spokojnie możecie, wśród przodków mamy absolwentów Kijowsko-Mohylańskiej Akademii, możecie znaleźć poważne prace naukowe pokazujące, że w jego twórczości Czajkowskiego są motywy ewidentnie też ukraińskiej muzyki ludowej. Wtedy była też fascynacja, żeby było jasne, tak jak w, na przykład w Wielkiej Brytanii była straszna moda na szkocką kulturę ludową i szkocką muzykę. Stąd też, jak kojarzycie, prawda, też ten szkockie dudy zrobiły karierę, tak? Dudy, dobrze mówię? Drugi Pawle?
Dudy, czy nie wiem, czy to się profesjonalnie nazywa dudy, trzeba by sprawdzić, ale wydaje mi się, że
tak, no to...
do Szkocji daleko, a wracając jednak do naszego kompozytora.
Tak, ale jak to inaczej, jeju, zapomniałem.
Kompozytora, to jak rozumiem, on się uważał w końcu za kogo, skoro sobie dorobił?
On się uważał za Rosjanina, ale był świadomy tych swoich ukraińskich korzeni i ze strony matki miał jeszcze ciekawsze korzenie, bo jak przyjrzymy się jego przodkom ze strony matki, no to tam mamy Francuzów i Niemców, tak? Więc mamy niesamowitą mieszankę. I tutaj, żeby było jasne, no to pamiętajmy o tym, że Czajkowski umarł w młodym wieku. Oficjalnie miał 53 lata. Mówi się, że to była cholera. No ale jest też druga wersja, no że tak naprawdę popełnił samobójstwo, bo został steroryzowany przez najróżniejsze, prawda, swoje środowisko społeczne, bo był, co nie podlega dyskusji, był homoseksualistą, był gejem. I został po prostu, można powiedzieć, no zniszczony, tak? Więc jest pytanie, czy to była cholera, czy raczej niestety homofobia. Więc mamy wątek, jak widzicie, że polskiego kompozytora, który jest powiązany z Czajkowskim i jak podrabiemy po powierzchni, no to się okaże, że to odkrywamy świat i niemiecki, i francuski, i przede wszystkim ukraiński też, tak? Tutaj jako ciekawostka, to właśnie po tej linii matczynej, czyli po kądzieli, to mamy, prawda, bardzo takich też artystów, tylko bardziej na przykład robiących porcelanę, takich można powiedzieć zajmujących się rzemiosłem artystycznym, rzeźbiarzy, tak, więc mamy całą też taką, no można powiedzieć, przodków artystów. I kończymy malarzami. Kończymy, no jeszcze chwilkę oczywiście. Więc zacznijmy od tego, że na pewno kojarzycie, no to już jest taki, jeśli chodzi o polską sztukę, no malarz wybitny, no Henryk Siemiradzki, przedstawiciel jeden chyba z najważniejszych akademizmu. I on urodził się, słuchajcie, w miasteczku Pieczynichy, to jest właśnie od Pieczyngowie, inny lud turkijski, koczowniczy, średniowieczny. To jest takie miasteczko, które jest mniej więcej 50 km od Charkowa, tak? Czyli naprawdę blisko Charkowa. I rodzina była oryginalnie jeszcze z Białorusi pod Nowogródkiem i tutaj świat jest mały, jest coś takiego, że były oczywiście ich związki z Mickiewiczami. Między innymi włącznie z, prawda, ojcem chrzestnym brata właśnie Henryka był wspomniany przeze mnie Aleksander Mickiewicz, ten właśnie wykładowca prawa i brat Adama Mickiewicza. Więc to jest coś takiego, że jak widzicie, tych Polaków często było niewielu i oni byli często ze sobą jakoś spokrewnieni, skoligaceni. I na życzenie taty, no musiał, co ukończył Henryk, no Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Charkowskiego. Napisał pracę pod tytułem O instynkcie owadów. Nie czytałem, ale brzmi naprawdę poważnie. I w Charkowie rodzina posiadała dom. bo ojciec był wojskowym, Polakiem, służącym w armii rosyjskiej. Właśnie trafił tak, że się potoczyła jego biografia, losy, że właśnie osiedlił się koło Charkowa, no ale wypadało mieć w największym mieście w okolicy dom. I od tego domu dzisiaj jest ulica, która jest, można powiedzieć, błąd w zapisie, więc się nazywają Siemigradzką, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o Siemiradzką, tak? Od właśnie rodziny Siemiradzkich. I mieszkał Henryk tam 20 lat, więc oprócz ulicy jest zaułek, jest taki też mniejsza uliczka, wszystkie właśnie nazywane Siemigradzkie. Mamy w artystyczną galerię, która jest nazwana jego imieniem. Jest także, ona się znajduje przy Placu Wolności w na Uniwersytecie i mamy także tablicę tak upamiętniającą, więc jest coś takiego, że miasto jest świadome tego, że jest, był z nim związany Siemiradzki, co to samo, słuchajcie, jest w tych właśnie jego rodzinnej miasteczku Pieczęchach, ponieważ jest tam liceum, które jest imienia Henryka Siemiradzkiego, to jest blisko granicy ukraińsko-rosyjskiej i oprócz tego postawiono mu tam pomnik. Więc Charkowszczyzna pamięta o swoim polskim synu i bohaterze. On sam też, myślę, że pamiętał o Charkowie, jakbyśmy urządzili, wtedy to było popularne, na przełomie XIX-XX wieku, ta cała spirytualizm, te seanse spirytystyczne, to jakbyśmy urządzili taki seans, to pewnie gdyby Henryk się pojawił, to by powiedział, że no bezdyskusyjnie było tak, że bez Dmitra Bezperoczocho, tego, który był malarzem właśnie charkowskim, nie byłoby naszego Henryka. Bo on bardzo go ukształtował i on go właśnie pokierował, żeby się bardzo zainteresował akademizmem i w swojej sztuce wprowadzał wątki i tematykę antyczną. Skąd wy możecie go kojarzyć, tak, Henryka, żeby wam to jakoś naprowadzić? U nas w podcaście był, jak opowiadaliśmy o obrazie bardzo ciekawym, pokrzep wodza Rusów, czyli wikinga tak naprawdę, oparty na relacji właśnie podróżnika, z muzułmanina z Bliskiego Wschodu. Ale oprócz tego, jak będziecie w Muzeum Narodowym w Krakowie w sukiennicach, to pamiętajcie, że jest sala imienia Siemiradzkiego, gdzie wiszą jego obrazy, w tym naprawdę takie, bo on często miał takie monumentalne prace.
Małe te obrazy nie są.
Tak, dokładnie. Jak będziecie w Krakowie, to wszyscy teraz kojarzą ze względu na Dziady Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Więc kurtynę właśnie namalował Siemiradzki. Tak samo kurtynę opery i baletu we Lwowie. To też jest jego praca. Więc był wtedy pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, on umarł w 1902 roku, ale szczególnie koniec XIX wieku, był na pewno jednym z najbardziej znanych, rozpoznawalnych polskich malarzy, tak? Jego prace to był wtedy kanon. Drugi malarz, który szczerze mówiąc bardziej mi osobiście, z taką pewną nieśmiałością, jak mogę dokonać artystycznego coming outu i powiedzieć, jakie mam jakieś swoje gusta malarskie, to polecam wam, żebyście trochę na Google sobie pooglądali Bolesława Jarosława Cybisa. Nie Jana, tylko Bolesława Jarosława. Jan jest bardziej znany, natomiast Bolesław Jarosław jest postacią bardzo ciekawą. Rodzina pochodziła w ogóle z Wilna, natomiast on urodził się na Krymie. Tak, ojciec był kupcem i to znowu wam pokazuje, no to były takie czasy, że po tym całym imperium no, podróżowało się na przykład w interesach. I jego trafił do Charkowa, no i w Charkowie, prawda, skończył i szkołę i potem trafił do Szkoły Sztuk Pięknych. I w tej placówce związał się z awangardowym, takim kubistyczno-futurystycznym Związkiem Siedmiu i grupą 7 plus 3. I to była wtedy naprawdę awangarda światowa. to jest okres I wojny światowej i no, oczywiście wraz z wojną domową w Rosji, Biali, Czerwoni, Ukraińska Republika Ludowa, Cybis uznał, że no jednak warto ratować życie, że on jako przedstawiciel tej awangardy, to i z perspektywy białych i czerwonych, to może być postacią, nazwijmy to najdelikatniej, nietuzinkową, którą można tak prewencyjnie nawet rozstrzelać, więc uciekł i trafił do Stambułu. Więc no już widzicie, no Balcer, ale ty zawsze musi pan po prostu, albo Adam, ty to masz po prostu jakąś obsesję. No przepraszam, że tak prowadzę ten dialog wewnętrzny. No tak, no 3 lata mieszkał w Stambule i dołączył tam związku malarzy pochodzących z Rosji i bardzo różnymi zajmował się, trudnił się, no musiał jakoś zarobić na życie, więc na przykład wykonywał dekoracje teatralne. Robił coś takiego, że chodził, no jest jakby, myślę, że warto by było o nim nakręcić jakiś filmik, bo no, jak wiecie, Stambuł jest no, wielkim też portem, więc jak to w porcie, no można trafić do takich dzielnic, takich, gdzie mamy no, domy publiczne, gdzie mamy... nazwijmy to najdelikatniej drobną przestępczość i też prawda jakieś też no różne takie prawda problemy z alkoholem, tak to nazwijmy i tak dalej. To wszystko, to go fascynowało. Te dzielnice właśnie takie tak zwane trudne Stambułu. I między innymi z tego okresu pochodzi taka jego praca Turecki Dom Publiczny.
Taki tytuł? Taki to jest tytuł?
Tak. Też tworzył przy pomocy takiej, można powiedzieć, widać w tym okresie taką groteskową deformację, tak, w jego sztuce, a jednocześnie no, prowadził działalność komercyjną, bo trzeba było się jakoś utrzymać, więc na przykład malował reklamy, na przykład namalował gigantyczną taką tarczę reklamową czekolady Nestle, która wisiała potem w Stambule. Kluby nocne i kawiarnie, tak? Wtedy był też okres, ten początek lat 20. Taki Stambuł też był miastem bardzo międzynarodowym, tak? Więc właśnie w tym szalonym Stambule też właśnie z tego utrzymywał się Cybis. Trafił następnie do Polski. I w Polsce, prawda, jego kariera to jest na przykład współpraca bardzo duża z Janem Zamoyskim i tutaj wykonywał freski, między innymi takie freski też monumentalne, historyczne, nasza Geschichtspolitik, polityka pamięci, tak, na przykład Bolesław Chrobry wytyczający granice Polski na Odrze. To powstał taki wielki fresk w holu Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie, ale też pracował przy dekoracjach wewnątrz Batorego, tak, który, no statku, który był taką wizytówką Polski i też pracował przy pawilonie polskim podczas międzynarodowej wystawy w Nowym Jorku w 1939. No i wybuchła wojna i wtedy postanowił zostać w Stanach. Niestety porzucił pracę jako malarz, zainteresował się za to ceramiką, tak? Więc to jest ta jego historia, która ogólna, natomiast ja uważam i też wielu historyków sztuki, żeby nie było, że jestem jakiś bardzo oryginalny, że kluczowy moment w jego biografii, który na pewno miał na niego duży wpływ, to był wyjazd w roku 30, który miał być do Włoch. Dotarli na Sycylię, ale postanowili jechać dalej i Cybis pojechał do Tunezji i szczególnie zafascynowała go Libia i Trypolis. Stolica Libii. To jest rok 1930. Więc zobaczcie, mamy człowieka ukształtowanego w Charkowie jako artysta, który potem trafia do Stambułu, następnie jest w Polsce i kolejny etap to jest Libia. I mamy 5 bardzo ciekawych obrazów w jego twórczości, właśnie ten okres libijski, bowiem powstały tak bardzo taką nowatorską techniką, ona się nazywa fakturowa. Tak? I są nie tylko właśnie ze względów formalnych ciekawe, tylko tematycznych. On był ewidentnie też zafascynowany w Trypolisie, jakby większość mieszkańców, mieliśmy też oczywiście Europejczyków, z Maltańczyków, Włochów i tak dalej, ale no, ludność to byli przede wszystkim i do dzisiaj, tak? Arabowie i Berberowie, ale też ludność czarnoskóra, z Afryki subsaharyjskiej. I tutaj ewidentnie w jego twórczości widać fascynację też, wtedy to, no powiedzmy, no, to była pewna taka fascynacja egzotyką i właśnie jeśli są postacie, ulica Trypolisu na przykład na tych obrazach pokazuje, to są to postacie czarnoskóre. Więc jak widzicie, i tutaj będziemy powoli kończyć, coś, co nam się wydaje czasami, ojej, Charków gdzieś tam daleko przy granicy z Rosją, w Ukrainie, Boże, tysiąc ileś kilometrów, kilkaset jeszcze od Warszawy na przykład, a jeszcze od Poznania to jeszcze kawałek. Tak, dystans geograficzny na pierwszy rzut oka daleki, ale te regiony, jak wam jeszcze pokażemy, powiązane z Polską i oprócz tego powiązane bardzo w sposób często nieoczywisty ze światem.
Ale jak rozumiem, za tydzień chcemy zaprosić naszych słuchaczy na wizytę gdzie? W Odessie i podobne
pojedziemy do Donbasu. Donbas. Słuchajcie, pokażemy wam Donbas i niestety te też straszne dzisiaj miejsca, czyli Mariupol i wybrzeże Morza Azowskiego.
To za tydzień w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Ja przypomnę adres do nas. To jest babel@tok.fm. A do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.